Atlantyk jest mniejszy niż myślisz. Dzięki Atlantic Express. Nie ograniczaj się. Z Atlantic Express wyślesz wszystko, co chcesz. Kontenery, samochody, mienie przesiedleńcze, drobne paczki. Wszystko przepłynie, kiedy chcesz i gdzie chcesz. 40% taniej. Zaufaj Atlantic Express. Dostarczamy przesyłki przez Atlantyk od 30 lat. Nawet 40% taniej niż inni. Dzwoń 1-800-775-73-63. Ekspresowo przez Atlantyk. Tylko z Atlantic Express.
Dzień dobry, ja się nazywam Krzysztof Berenda, a to jest Rzut na mapę w RMF24, czyli nasze cotygodniowe podsumowanie tego, co działo się na froncie na wschodzie, na froncie tej napaści Rosji na Ukrainę. To był bardzo trudny tydzień, ponieważ ta wojna po części dotknęła tak na dobrą sprawę nas. Mieliśmy na początku tygodnia uderzenie jednej z rakiet na terytorium Polski, co bardzo mocno podniosło emocje. Mieliśmy wreszcie już na terytorium samej Ukrainy najsilniejszy od 24 lutego, czyli od początku tej inwazji, atak rosyjski rakietowy na Ukrainę. Wiele zniszczeń, wiele ofiar i niestety to nie jest koniec. Ta sytuacja będzie się pogłębiać. O tym wszystkim porozmawiamy już teraz z naszym gościem. To jest generał Brygady Rezerwy Wojska Polskiego Jarosław Stróż. Dzień dobry, panie generale.
Dzień dobry państwu.
Krótkim przypomnieniem pana życiorysu. Był wiceszef zarządu wywiadu w kwaterze głównej NATO. Był atasze obrony przy ambasadzie RP w Waszyngtonie, a obecnie wiceprezes Fundacji StratPoints. Wszystko się zgadza, prawda?
I Uniwersytet Wrocławski.
Przenieśmy się na mapę. To jest mapa, która przez cały program będzie pomagała nam zrozumieć dokładnie, co się dzieje i zobrazować to, bo często mówimy o różnych nazwach miejscowości. Nie wszystko może być dla nas jasne, bo przecież nie musimy dokładnie znać geografii Ukrainy. Szybki rzut na mapę, żebyśmy wiedzieli, o czym mówimy. Tu oczywiście mamy całe terytorium Ukrainy razem z Krymem, razem z tymi wszystkimi terytoriami, które mamy. Kolory, żebyśmy wiedzieli, o których mówimy. Te kolory sino-niebieskie to są te, dokąd Rosjanie doszli po 24 lutego, ale skąd zostali już wyparci, czyli te tereny, które Ukraińcy odzyskali. Tu mamy ten ciemny kolor czerwony, to są terytoria cały czas zajmowane, okupowane przez Rosjan. Ostatni sukces strony ukraińskiej to jest oczywiście odzyskanie, odbicie Chersonia. Tu widzimy te fragmenty. Dla nas, tak jak zacząłem, to co jest najważniejsze, to jednak jest to, co wydarzyło się daleko od frontu, ale jak najbliżej nas, czyli upadek tej ukraińskiej, jak się najprawdopodobniej okazuje, rakiety na nasze terytorium, miejscowość przewodów. Dojeżdżamy, jesteśmy tuż nad Lwowem. O, mamy tutaj całość. Jak widzimy, to się odbyło bardzo blisko granicy, bardzo blisko Lwowa. To od razu pytanie do naszego gościa. Czy możemy się obawiać, że takie incydenty będą się niestety mogły powtarzać? Cały czas jest takie zagrożenie, że te rakiety zabłąkane, wywołane oczywiście to jest wszystko przez Rosjan, ale będzie to mogło nas dotykać, nasze terytorium, naszą przestrzeń?
No niestety w tej, powiedziałbym, naszej dyskusji, różnych publicznych naszych wystąpieniach często mówiliśmy o takim możliwym przypadkowym ataku i to się dosyć i tak późno ziściło, zatem to jest wciąż możliwe. Mamy tutaj rzeczywiście tylko na tym etapie, co sądzimy, wypadek, przypadek w jakim stopniu, natomiast też nie możemy wykluczyć takich działań z pełną premedytacją rosyjskich. Ja też mówiłem o jakichś zabłąkanych dronach, specjalnie wysłanych dronach, a potem właśnie taka dyskusja, czyj to był dron, co zrzucił, co się stało. Zatem takie przypadki, jak na, w każdej wojnie, oczywiście nie ma wojny w Polsce, ale jest wojna zaraz za naszymi granicami, zatem takie przypadki są bardzo możliwe, w każdej praktycznie wojnie one się przydarzają.
Panie generale, a skoro mówimy o mapie, front jest kawał drogi stąd. Co te rakiety robiły tutaj, jednak bardzo daleko od frontu, tak? Czyli tuż nad Lwowem. Co tutaj robiły rosyjskie rakiety, które ukraińskie z kolei rakiety próbowały zestrzelić?
Te rakiety niszczą cele, które wyznacza Rosja. Przecież to nie jest też dla nas nowość, że rakiety poprzednio już dolatywały na poligon Jaworów, czyli między Polską a Lwowem, około 20 km od granicy polskiej. Tam też według Rosjan oczywiście trwa pewne ćwiczenia, szkolenia, być może jakieś przeładunki różnego sprzętu, to co jest po stronie ukraińskiej potrzebne. Zatem nie po raz pierwszy te rakiety lądują tak blisko granicy, natomiast te ostatnie ataki rosyjskie były jednoznacznie wymierzone w różnego rodzaju elektrociepłownie, elektrownie, linie przesyłowe, wszystko to, co ma być przydatne przed zimą. Zatem też przy granicy z Polską zapewne takie są różne, powiedziałbym, ważne stacje energetyczne, linie przesyłowe, które mogą być również celem rosyjskiego agresora.
Jak przeglądałem mapę, tutaj cały czas zaznaczam przewodów, te okolice, ale jak przybliżymy, to zobaczymy, że jest kilka lądowisk, kilka takich mniejszych lotnisk tutaj w okolicy. To rozumiem, pewnie też mogło być celem. Takie rzeczy też są, rozumiem, w zainteresowaniu Rosjan, próbując oczywiście zniszczyć te miejsca, tak?
Zdecydowanie, no te jednak lotniska bądź inne stacje przeładunkowe, kolejowe przede wszystkim są ważnym elementem uzupełnienia uzbrojenia. Jeżeli rozmawia się gdzieś z Rosjanami, ja miałem okazję wczoraj gdzieś uczestniczyć w międzynarodowej dyskusji z bardzo twardym i kłamiącym Rosjaninem, byłym rzecznikiem Putina, panem Markowem. Oni jasno mówią, że Ukraina jest zaopatrywana przez państwa NATO, zresztą to nie jest tajemnica. Zatem te dostawy muszą jasnymi dosyć drogami, bo to ciężki sprzęt, być przemieszczane głównie koleją, ale i drogami. Zatem to też są miejsca ataku rosyjskich rakiet.
I to też było widać w tym tygodniu, a teraz oddaliłem naszą mapę, bo ten tydzień, tak jak wspomniałem na samym początku, również odznaczał się największym rzeczywiście atakiem rakietowym, największym uderzeniem na Ukrainę od początku, od 24 lutego, czyli od wybuchu tej inwazji, tego rozdziału wojny, bo ciężko mówić, że to jest początek wojny, dlatego czasem tak mówię, bo ta wojna się zaczęła już lata temu. W tym tygodniu, jak wylicza Ministerstwo Obrony Ukrainy, ten nalot, który mieliśmy, to było 96 pocisków manewrujących bazowania morskiego i powietrznego, kalibr CH-101, CH-555, niesprecyzowana liczba rakiet kierowanych ziemia-powietrze CH-59 oraz duża liczba dronów, które się pojawiały. Udało się obronie ukraińskiej zestrzelić 75 pocisków manewrujących, dwie rakiety powietrze-ziemia i 12 dronów, czyli tych bezzałogowych statków powietrznych. One rzeczywiście, jak mówił pan, panie generale, w dużej mierze celowały właśnie w infrastrukturę energetyczną. To nawet doprowadziło na chwilę do wyłączenia przesyłu drużbą, tak, ropociągiem. Zniszczona została na chwilę ta instalacja, która zasilała tą pompownie, tak mówię w uproszczeniu, żeby całość utrudnić. Jak ważne teraz dla Rosjan jest to, żeby odciąć, tak na dobrą sprawę, sparaliżować energetycznie Ukrainę? Rzeczywiście chcą ich wziąć mrozem, chcą ich wziąć głodem teraz? To i może być metodą, drogą dla Rosjan do zwycięstwa?
Ta metoda rosyjska nawet wobec Ukrainy z lat 30., więc
Wielki głód, tak.
zagrożenie Ukrainy. Natomiast nic nowego, każda wojna toczy się prawami zniszczenia przeciwnika, zniszczenia jego gospodarki, zniszczenia tkanki państwowej, ludzkiej. Zatem tutaj Rosjanie ze zdwojoną być może nienawiścią wobec, tak jak ich nazywają, faszystów, terrorystów postępują. Zatem to jest nic nowego, ale też przed zimą, pamiętajmy, i widzimy to dzisiaj po Polsce, że zima jednak nadchodzi, tam jeszcze bardziej i jeszcze szybciej. Zatem to jest ten moment. Ale tak jak mówię, też mając gdzieś kontakt z różnymi Ukraińcami i to, co nawet publikują, mogą nie mieć ogrzewania, mogą nie mieć wody, ale to wszystko jest nic, bo wolą nie mieć Rosjan na swoim terytorium.
I to jest całkowicie zrozumiałe. Panie generale, trzy kwestie mnie zaciekawiły w tym tygodniu, jeżeli chodzi o to, co dzieje się na mapie. Mieliśmy już jakiś czas temu wielkie zwycięstwo Ukrainy, czyli odbicie Chersonia, wypchnięcie Rosjan na drugą stronę Dniepru. Tam były bardzo zażarte walki. W tej chwili, jak widzimy po tych punkcikach czerwonych na mapie, które świadczą o kolejnych incydentach, że takie nazwiemy, wojenne, które się pojawiają, no to świadczy o tym, że teraz sytuacja się tam trochę uspokoiła. Dlaczego? Ukraina boi się, nie ma siły, żeby przejść przez Dniepr. Rosjanie nie próbują odzyskać z powrotem Chersonia. Bądź sobie powiedzieć, dlaczego tam jest nieco spokojniej?
Sytuacja w Chersoniu wydaje się być ustabilizowana na kolejne miesiące, do co najmniej oczywiście wiosny. Ukraina też nie będzie w tej chwili rozpoczynała akcji po drugiej stronie Dniepru. To jest już też, powiedziałbym, duże wydarzenie
A dlaczego
operacyjne,
nie będą?
no bo przekroczenie jednak rzeki, atak na dosyć dobrze umocnione pozycje rosyjskie, bo to zwycięstwo oczywiście w Chersoniu jest jak najbardziej zrozumiałe i możemy je tak nazywać, ale ono też polegało na tym, że Rosjanie wycofali się na z góry upatrzone pozycje, na linie obronne po drugiej stronie brzegu. Zatem Ukraina, zresztą Ukraina nie, do tej pory nie robiła takich ataków, powiedziałbym, frontalnych. Działa na wyniszczenie przeciwnika, skuteczne wyniszczenie, wycofanie się. I najczęściej jednak te zwycięstwa to nie były twarde walki, powiedziałbym, jedno-dwudniowe, ale wielotygodniowe akcje zaczepne na tyłach wroga, gdzieś na flankach. I dlatego też Rosjanie wycofują się, bo wiedzą, że w tym momencie gdzieś przegrają. Zatem sytuacja w Chersoniu wydaje się być, jakkolwiek to brzmi, ustabilizowana. Nie, pamiętajmy też, że
Zabetonowana,
wielu,
tak.
zabetonowana, wielu też obserwatorów, ekspertów, w tym amerykańskich, mówi o tym, że jest to trochę już jak pierwsza wojna światowa, czyli niewiele zyskujemy terenu. Są to bardziej, powiedziałbym, walki pozycyjne. Więc w tym regionie, tu się przychylam, w mojej opinii również, możemy to nazwać zabetonowaniem, powiedziałbym, zamrożeniem bardziej takim status quo do wiosny tego roku, przyszłego roku.
I zapewne Rosjanie też bardzo mocno będą bronić tego terytorium, ponieważ wiedzą doskonale, że to jest dla nich brama, tak na dobrą sprawę, do Krymu, bo gdyby udało się zająć stronie ukraińskiej tę część już tutaj, to otworzyliby sobie drogę do otwarcia Krymu. Rosjanie w związku z tym tak łatwo nie odpuszczą, zakładam, zwłaszcza, że jeszcze ta niebieska kreska to jest ujęcie wody pitnej, zaopatrującej prawie cały Krym, tak, no bo przecież wody słonej pić jako takiej nie można, biorą wodę stąd. O, tutaj dokładnie mamy, więc gdyby Rosjanie to stracili, to wiedzą, że to byłoby rzeczywiście dla nich dużym zagrożeniem. Pewnie będą bronić. Mówimy, że to tu, że sytuacja jest zabetonowana, tak zamrożona w pewien sposób. Natomiast bardzo duże nasilenie jest na tym najstarszym froncie tej wojny, czyli na terytoriach przylegających do tych części ługańskiej i donieckiej. Rosjanie próbują odbić kolejne terytoria, nawet częściowo im się udaje. Bardzo duże walki w okolicach Awdijewki, Gorłówki, kolejne jakieś niewielkie, na razie nieznaczące wsie, ale udało się Rosjanom jednak pozajmować. Tutaj trwa taka kontrofensywa i kontrofensywa, nie wiem, czy to jest fachowy język. Czemu tutaj mamy teraz to nasilenie? Kto tutaj mocniej, komu bardziej zależy teraz na zdobyciu kolejnych przyczółków? Rosjanom czy Ukraińcom, panie generale?
Myślę, że Rosjanie chcą jednak, powiedziałbym, odnieść jakiś sukces przed zimą. I rzeczywiście, jeżeli tam już sytuacja w rejonie Chersonia jest, powiedziałbym, podjęte są decyzje z obu stron, to tutaj Rosjanie potrzebują sukcesu. Przecież oni od kwietnia de facto nie robią nic więcej, tylko wycofują się. A ten rejon to są już, powiedziałbym, te rzeczy, które z tym niewielkimi zdobyczami bądź dużymi zdobyczami bardziej na południu. To są jedyne uzyski, powiedziałbym, operacyjne i terenowe Rosji w tej wojnie, 9-miesięcznej przecież za chwilę.
Ja tutaj tylko tak przypomnę, żebyśmy drobnym wyjaśnieniem, to co mamy tą otoczoną czerwoną kreską, to są te terytoria, które Rosjanie zajmowali przed 24 lutego, czyli te tak zwane, samozwańcze, ale to tak zwane Republiki Ługańska i Doniecka, czyli te tereny okupowane tak na dobrą sprawę przez Rosjan przebranych za separatystów i oni potem oczywiście wyszli poza to, zajmując kolejne terytoria. Oddaję już panie generale głos.
No tak, właśnie dlatego też widzimy na północy, na południe pewne zdobycze i to był chyba plan minimalny Putina. Zatem powiedziałbym, ten pas do Krymu, jeżeli nie udało się Kijów, bo podjął decyzję jednak o walce o Kijów i przegrana bitwa o Kijów, słynna i będzie jeszcze wielokrotnie opisywana. Zatem tutaj nie ma już pola manewru do jakiegokolwiek sukcesu. Poza tym pamiętajmy też, być może Rosjanom zależy na tym, żeby jak najwięcej jeszcze terytoriów zdobyć. Bo być może jednak, powiedziałbym, supermocarstwa, czy też głównie Stany Zjednoczone, w jakim stopniu będą naciskały na rozmowy pokojowe. I nie wiemy, czy w tym momencie Putin nie zgodzi się na rozmowy pokojowe, ale z tym takim właśnie status quo, które jest obecnie, z pewnymi zdobyczami. Być może odda coś na północy, odda coś na południu, ale jednak będzie się starał zachować albo, powiedziałbym, ustanowić jakieś siły pokojowe na tym zagarniętym przez niego terenie, który jednak de facto będzie należał do Rosji.
To na koniec chciałem zapytać, skoro wspomniał pan północ. Rzeczywiście widzimy, to jest pewna nowość, tam rzadko się coś dzieje, ale widzimy bardzo silny ostrzał właśnie północy Ukrainy, tych terytoriów, no jeszcze nie tuż przy Białorusi, tak, bo tu mamy granicę, ale widzimy, że tu pojawił się rosyjski ostrzał na tych terytoriach, gdzie kiedyś Rosjanie weszli, ale jak widzimy, zostali wypchnięci. To jest takie prewencyjne dla przypomnienia. Rosjanie próbują przypomnieć, hej, jesteśmy, nie zapominajcie, że możemy was w każdej chwili próbować zniszczyć i pokonać. Czy tam coś się dzieje? Jest jakaś próba ponownie otwarcia tego, nie chcę powiedzieć frontu północnego, ale tamtego kierunku?
Nie sądzę, aby to było coś, powiedziałbym, trwałego. Jak widzimy i rozmawialiśmy wcześniej, ostrzał artyleryjski również następuje na terenie całej Ukrainy, zatem i tam pewne przypomnieniowe, powiedziałbym, dawki, aby nikt nie zapomniał, że jednak ta wojna trwa, są przesyłane przez rosyjskiego najeźdźcę. Zatem i również tam nie chce Putin, to jest jego też, powiedziałbym, taktyka, jego dowódców, pewnego przypominania. Tu nie ma zamrożonych miejsc i rzeczywiście, tak jak pan powiedział, aby wszyscy również byli gotowi. To jest też wiązanie sił przeciwnika. Zatem, żeby nie poszli gdzieś w inne rejony
Takie
i Kijów
odciągnięcie ich
również.
trochę od tego frontu?
Być może nie odciągnięcie, ale pozostawienie sił na tym również kierunku, czyli rozśrodkowanie sił ukraińskich, które też przecież nie są w jakimś stopniu z gumy. Jeżeli gdzieś jest już sytuacja opanowana, można wysłać wojska na ten główny kierunek. Zatem Rosjanie robią to dosyć dobrze taktycznie i operacyjnie.
A to wszystko pomagał nam zrozumieć generał Jarosław Stróżyk, generał Brygady Rezerwy Wojska Polskiego. Panie generale, bardzo dziękuję za pana czas i za całą
Dziękuję
pomoc.
bardzo.
Do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.